Przed wyjaśnieniem kwestii dotyczących polityki społecznej, ja chciałem zrobić krótkie wprowadzenie polegające na tym, że po pierwsze środowisko przedsiębiorców nie jest jednolite, więc jeżeli Państwo pytacie się o nasze oceny, to będę starał się zaznaczać, która część środowiska przedsiębiorców wyraża takie zdanie, bo generalnie na przykład w Polsce gro przedsiębiorców to są przedsiębiorstwa mikro lub przedsiębiorstwa samozatrudnionych, to jest 1 200 000 takich osób. I tu w zasadzie opinie nie odbiegają znacznie od opinii ogółu społeczeństwa. Druga kwestia, organizacja, którą reprezentuję, czyli Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, jest członkiem największej organizacji europejskiej skupiającej pracodawców, Business Europe. I oczywiście uczestniczymy w wypracowaniu wspólnych rozwiązań. I w tej organizacji już powstają pewne różnice wynikające ze specyfik krajowych. Business Europe określiło trzy warunki niezbędne do zwiększenia zatrudnienia w Europie i o dwóch spośród tych warunków będziemy mówić później w popołudniowym panelu jeszcze. Mam na myśli zwiększenie elastyczności rynku pracy i zmniejszenie obciążenia pracy podatkami. Natomiast ważny jest ten trzeci punkt i to w zasadzie jest temat mojego wystąpienia. Business Europe sformułowało to jako reformę systemu świadczeń społecznych, ponieważ świadczenia socjalne osłabiają motywację do pracy i powodują wzrost opodatkowania pracy. I teraz moja ocena polityki społecznej, będąca swego rodzaju syntezą opinii przedsiębiorców, no i moich własnych przemyśleń, w zasadzie wynika z tego, że my przedsiębiorcy patrzymy na politykę społeczną przez pryzmat tego, jak oddziaływuje na rynek pracy, jak oddziaływuje na gospodarkę. Jeżeli chodzi o indywidualne oceny, no to są oceny wynikające z tego, czy pochodzimy, nie wiem, czy mamy tradycyjne czy bardziej nowoczesne spojrzenie na rodzinę, tak? Ale nie tego Państwo, rozumiem, oczekujecie, tylko ocen w kontekście rynku pracy i gospodarki. Zacznę od czegoś, co wydawałoby się banalne, gdyby było w życiu stosowane, ale okazuje się, że nie jest. No, sformułowanie, że źródłem dobrobytu jest praca, szczególnie w krajach, które nie dysponują surowcami naturalnymi w dużej ilości, wydawałoby się jest oczywiste. Jeżeli tak, to dlaczego przez 20 lat transformacji nasza polityka społeczna tego nie uwzględnia? Doprowadziliśmy do sytuacji, w której spośród 38 milionów Polaków 16 milionów tylko pracuje, a blisko 10 milionów żyje z emerytur i rent. Znaczy społeczeństwo, w którym występują takie proporcje, nie ma szans na szybki rozwój. W przypadku krajów takich jak na przykład Francja, które przejadają bogactwo zgromadzone w poprzednich pokoleniach, to jeszcze ujdzie. Znaczy ujdzie w tym sensie, że można stosunkowo długo właśnie ten majątek zgromadzony w poprzednich pokoleniach przejadać. Ale my takich warunków nie mamy. Znaczy my nie mamy czego przejadać. I w związku z tym w naszych warunkach polskich priorytetem polityki społecznej powinien być wzrost zatrudnienia i zwiększenie dochodów z pracy. Nawet kosztem ograniczenia świadczeń socjalnych, najprościej mówiąc, więcej pracy, mniej zasiłków. I to jest takie najprostsze, najbardziej syntetyczne spojrzenie przedsiębiorców. Można by było też powiedzieć, że bierzmy przykład z krajów skandynawskich, z krajów bałtyckich, a nie z krajów śródziemnomorskich. Mamy w tej chwili dwa morza, wokół których się jakby ukonstytuowały zupełnie dwie kultury europejskie. W warunkach polskich należałoby jeszcze wziąć pod uwagę, że ponad 2 miliony Polaków pracuje za granicą, z czego ponad milion już został tam na trwałe, w związku z tym to pokazuje spis powszechny, tak? Więc my borykamy się jeszcze z problemem emigracji. Tutaj oczywiście spojrzenie państw bogatych, do których Polacy migrują, jest inne. No i jeszcze jedna kwestia, to jest polska specyfika. Polska jeszcze do tej pory należy do najmłodszych społeczeństw europejskich, czyli liczba osób w wieku produkcyjnym, przyjmowane 20-64 lata w stosunku do liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest bardzo korzystna. Nadal jeszcze. Na przykład w stosunku do Niemiec jest to blisko o 40%, prawie 50%, półtora razy więcej. Problem polega na tym, że ze względu na szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa te parametry się będą pogarszały, czyli w warunkach polskich z kolei startujemy z wysokiego punktu, jesteśmy stosunkowo młodym społeczeństwem, ale zjazd będzie najszybszy w Europie. Czyli spodziewamy się, że w ciągu 30-40 lat znajdziemy się w sytuacji gorszej niż dzisiaj się znajdują Niemcy, biorąc pod uwagę wskaźnik urodzin, wydłużanie się życia, emigrację i tak dalej. Czyli to, co jest, znaczy to, co było istotne dla nas, to znaczy zagospodarowanie tego potencjału młodych ludzi, niestety stosując złe rozwiązania z zakresu polityki społecznej, nie potrafiliśmy zrobić i to jedyne w zasadzie nasze bogactwo trwonimy. Jeżeli tak, jeżeli priorytetem polityki społecznej powinny być wzrost zatrudnienia i zwiększenie dochodów z pracy, to największym zadaniem, znaczy najpoważniejszym zadaniem, przed którym stoimy, to jest ograniczenie przywilejów emerytalnych i wydatków na emerytury i renty, aby umożliwić zmniejszenie opodatkowania pracy, to jest pierwsze. I po drugie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i edukację, bo to są dwa rodzaje wydatków, które zwiększają, znaczy mają decydujący wpływ na poziom zatrudnienia i wydajność pracy. Jeżeli mówię o zmniejszeniu opodatkowania pracy, to powiem coś, co w moim środowisku nie jest takie popularne, ale znaczy nie wszyscy podzielają to zdanie, ale ja bym zdecydowanie bronił, żeby zmniejszając opodatkowanie dochodów pracy, szczególnie robić to w obszarze niskich dochodów, bo jeżeli spojrzymy na klin podatkowy, czyli obciążenie pracy podatkami i składkami, to wyraźnie widać, że w Polsce w stosunku do krajów europejskich nie jest on taki wysoki, z jednym zastrzeżeniem. W większości państw, które prowadzą racjonalną politykę społeczną, ten klin podatkowy zaczyna się dopiero od pewnego momentu. W Polsce w zasadzie on narasta bardzo szybko, a moim zdaniem wysokie opodatkowanie tych najniższych dochodów powoduje po pierwsze osłabienie motywacji do pracy, bo dochody z pracy nie bardzo różnią się od dochodów ze świadczeń społecznych. I druga kwestia bardzo ogranicza mobilność pracy. To jest kwestia kosztów transportu, możliwość dojechania dalej. Więc jeżeli mielibyśmy zmniejszać opodatkowanie pracy, to wyraźnie chciałbym zaznaczyć w obszarze tych najniższych dochodów, tam gdzie motywacja do pracy jest stosunkowo słaba. No, można się zapytać, no tak łatwo powiedzieć, podnosić wiek emerytalny, likwidować przywileje emerytalne. No, ale w takim razie pojawia się od razu pytanie i to przy okazji prawie każdego spotkania, no dobrze, ale co z miejscami pracy dla młodzieży, skoro starsi będą dłużej pracować? Z przykrością to mówię, że żyjemy w pewnym micie. że osoba starsza odchodząc z rynku pracy zostawia osobie młodszej. To nie jest tylko nasz problem. Francuzi, licealiści francuscy też przyłączyli się do strajków, protestów przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wpadliśmy w pewną pułapkę intelektualną. Osoby broniące niskiego wieku emerytalnego wychodzą z założenia, że liczba miejsc pracy w gospodarce jest stała, więc jak ktoś odchodzi, to następnemu robi miejsce. A to jest najpoważniejszy błąd naszej polityki społecznej, mam na myśli polskiej polityki społecznej w latach 90., znaczy w poprzednich dwóch dekadach, ponieważ we wszystkich państwach OECD widać korelację, widać zbieżność między wiekiem emerytalnym i bezrobociem młodzieży. Czym niższy wiek emerytalny, tym wyższe bezrobocie młodzieży. I to jest zrozumiałe, ponieważ finansując emerytury i renty, pochłaniamy środki, tak, które mogłyby służyć do finansowania inwestycji. Więc poziom inwestycji, na przykład w Polsce poziom inwestycji oscyluje wokół 20% PKB, podczas gdy w krajach szybko się rozwijających, kiedy na przykład Korea Południowa miała taki problem jak my z nadmiarami pracy, to poziom inwestycji był zbliżony do 30%. U nas to jest 20% PKB. Teraz, gdybyśmy odnieśli to do realnych liczb, w Polsce wydatki na emerytury i renty pochłaniają rocznie 180 miliardów złotych. Ja rozumiem, że to będzie przedmiotem odrębnego panelu, ale chciałbym się odnieść, znaczy jako element polityki społecznej. No, 180 miliardów złotych, z czego 100 miliardów zbieramy w postaci składek i to już po podwyżce składki rentowej, a 80 miliardów musimy dołożyć. Gdybyśmy założyli, że tak jak z każdej złotówki inwestujemy mniej więcej 20%, czyli w tym wypadku z 80 miliardów wykładanych, dokładanych do systemu emerytalno-rentowego zainwestowalibyśmy 16, no to rocznie tworzylibyśmy około 80 do 100 tysięcy miejsc pracy, rocznie więcej. Czyli ponieważ tak czyniliśmy przez ostatnie 10 lat, to można by było powiedzieć, że poziom inwestycji pozwoliłby nam zatrzymać w zasadzie całą naszą emigrację. Wybierając taką drogę, to znaczy wybierając drogę finansowania przywilejów emerytalnych i wczesnych emerytur, no jednocześnie skazaliśmy polską młodzież na emigrację, bo poziom inwestycji nie pozwolił tworzyć dostatecznie szybko miejsc pracy, aby wchłonąć roczniki wyżu demograficznego. Pojawia się również drugie pytanie, znaczy dylemat, przed którym stoimy. Jak efektywnie pomagać osobom, które nie radzą sobie w życiu? No bo zawsze jest taka grupa osób. Czyli jak przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu? I tu oczywiście odpowiedzi na to pytania są różne. Nie udaje nam się z reguły, muszę powiedzieć, jestem członkiem, reprezentuję Lewiatana w Komisji Trójstronnej. Znaczy ze strony pracodawców jestem taką osobą, która głównym negocjatorem w zakresie polityki społecznej w Komisji Trójstronnej. Muszę powiedzieć, że praktycznie w żadnych poważnych kwestiach przez 10 lat, tak jest moje doświadczenie, nie udało nam się dojść do porozumienia. Mówię to z przykrością, bo szczególnie kiedy będziemy mówili o elastyczności zatrudnienia, dialog między pracodawcami i pracownikami jest bardzo, przynosi duże korzyści. Wystarczy popatrzeć na przykład na Niemcy. No ale niestety, w Polsce przez 10 lat, odkąd tyle jestem członkiem Komisji Trójstronnej, nie udało nam się nigdy uzgodnić spraw istotnych. Znaczy tak, jeżeli przyjmiemy, a tak my to określamy, że podstawowe przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zróżnicowania dochodów, które bardzo denerwuje i z czym zresztą byśmy się zgodzili, że nadmierne zróżnicowanie dochodów prowadzi do napięć społecznych, to mamy cztery czynniki. Niskie kompetencje zawodowe i społeczne. Położę słowo nacisk na słowo społeczne, bo nie chodzi tylko o kwalifikacje. Chodzi o to, że te niskie kompetencje społeczne uniemożliwiają poruszanie się i funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Po drugie, mieszkanie w słabym gospodarczo regionie. To jest ten problem wschodniej Polski, ale nie tylko świętokrzyskie. Zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami jest znaczne, nie tylko między samymi regionami. Trzecie to jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków, które jest w Polsce dosyć dotkliwe, i kwestia niepełnosprawności. Co do tej ostatniej kwestii w zasadzie nie będę się ustosunkowywał, bo tu w środowisku przedsiębiorców nie ma specjalnie różnic. To znaczy osobom niepełnosprawnym jako współobywatele powinniśmy pomagać, i tutaj to jest zupełnie niekwestionowane. Oczywiście problem pozostaje w jakiej formie. Chodzi o to, żeby możliwie maksymalnie aktywizować i nie prowadzić do wykluczenia. Choć odzywają się takie głosy, że w pewnym momencie koszty aktywizacji niepełnosprawnych mogą być bardzo wysokie i ograniczać realizację innych celów społecznych. Na przykład likwidacja barier architektonicznych przy pewnych rozwiązaniach jest niesłychanie kosztowna. Ale to jest w zasadzie kwestia nie budząca specjalnych kontrowersji. Natomiast powiem o trzech pozostałych. Znaczy, my jako przedsiębiorcy przyjmujemy założenie, że stoimy na gruncie, że zasiłki powinny być ostatecznością, może nawet absolutną ostatecznością, ponieważ osłabiają motywację do pracy i uzależniają. I to widzimy w relacjach z pracownikami lub bezrobotnymi, którzy do nas przychodzą. W związku z tym polityka społeczna powinna oddziaływać nie łagodzić skutki jak dotychczas, tylko oddziaływać na przyczyny. Chcielibyśmy, żeby prowadzenie polityki społecznej koncentrowało się na przyczynach stanu, który opisałem, a nie tylko łagodziło skutki, czyli różnice dochodów po zaistnieniu. Skoro podstawowym powodem niskiej produktywności są niskie kompetencje zawodowe i społeczne, i to zróżnicowanie tych kompetencji prowadzi do takiego zróżnicowania dochodów, no to oczywiście powinniśmy się skoncentrować na kwestii edukacji, i dla nas nie ulega wątpliwości, że wszystkie dzieci są nasze, tak? Że powinniśmy podnieść poziom edukacji ogółem, ale szczególnie skoncentrować się na dzieciach z rodzin o niskich aspiracjach edukacyjnych, żeby wyrównać szanse na starcie. Co oznacza, że na przykład chcielibyśmy upowszechnienia przedszkoli, tak żeby każde dziecko miało po prostu prawo do miejsca w przedszkolu, żeby edukacja powszechna, czyli do osiągnięcia pełnoletności, była w pełni bezpłatna, mówię to w cudzysłowie, bo oczywiście chodzi o, żeby była płatna ze środków publicznych, żeby finansować ze środków publicznych również podręczniki, pomoce szkolne, internaty dla dzieci, szczególnie na terenach wiejskich, czyli żeby się skoncentrować na wyposażeniu młodzieży w kompetencje, które pozwolą aktywnie funkcjonować w społeczeństwie i wziąć współodpowiedzialność za swoje życie. To się niestety nie dzieje. Znaczy, widzimy ogromne masy dzieci zaniedbanych. System edukacyjny, system wychowawczy też, bo mówiąc o edukacji, mam na myśli również wychowanie. Przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do tych kompetencji społecznych, w które młodzież powinna być wyposażona, nie tylko chodzi o zawodowe. Znaczy, gdybym miał użyć jakiegoś takiego skrótu myślowego, to najprościej powiedzielibyśmy tak, żeby zmniejszyć dotacje na KRUS. Do KRUS-u dopłacamy 15 miliardów rocznie, łącznie transfery na wieś to jest 40 miliardów rocznie, i zwiększyć edukację, znaczy nakłady na edukację młodzieży wiejskiej. Jeszcze za chwilę do tego wrócę. No właśnie, bo jeżeli jesteśmy przy wsi, to w jaki sposób pomagać ludności zamieszkałej w biednych rolniczych terenach? Jak się spojrzy na mapę Polski, wyraźnie widać, że tereny rolnicze, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlaskie, warmińsko-mazurskie. To jest taki bardziej już rolniczo-turystyczny region, ale w zasadzie te regiony wschodniej Polski rolnicze to są tereny biedne. I tutaj jest duża różnica, muszę Państwu powiedzieć, w ocenach środowiska przedsiębiorców. To wynika, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kiedy odwiedzam nasze organizacje we wschodnich regionach, to co Państwu teraz powiem, wzburza, przynajmniej w pierwszym momencie, bardzo słuchaczy. Ale zauważyłem, że po głębszej analizie przyznają rację. To znaczy nie twierdzą, że zmienią zdanie, bo to jest co prawda słuszne, ale dla nich niekorzystne, mówią mieszkańcy tamtych regionów. No ale z punktu widzenia ogółu naszego kraju to by było bardzo korzystne. Bo mamy trzy możliwości, jeżeli chcemy pomagać ludności zamieszkałej w tych biednych, rolniczych regionach. Mamy trzy możliwości. Obecnie stosujemy najmniej efektywne z możliwych rozwiązań. Po prostu część dochodów wypracowanych w branżach wysokoproduktywnych i w regionach, w których znajdują się duże aglomeracje miejskie szczególnie, przekazujemy rolnikom na zwiększenie ich dochodów i konsumpcji. I w efekcie ograniczamy możliwości innowacyjnych branż gospodarki i gospodarki ogółem, no bo transfer w skali 40 miliardów złotych do rolnictwa to są pieniądze, które dadzą bardzo niską stopę zwrotu, a jednocześnie w ten sposób powstrzymujemy proces, który następuje, ale postępuje stosunkowo wolno. W Polsce z rolnictwa do pozostałych sektorów przechodzi mniej więcej o punktu procentowego rocznie, nam dzisiaj to jest 14%. Mniej więcej o 0,5% rocznie ubywa zatrudnienia w rolnictwie. No ale ten proces przebiega wolno, a zupełnie prawie nie przebiega proces koncentracji gospodarstw rolnych, który powinien być, pozwalać na wzbogacenie się wsi. Drugi sposób, a więc uważamy, że ta polityka dotychczasowa jest zupełnie nieefektywna. Drugi sposób, który najczęściej jest podawany jako recepta, to jest, możemy dotować inwestycje drogowe i energetyczne na tych terenach biedniejszych, licząc, że dzięki nim przyciągniemy inwestorów z innych regionów, czy nawet z innych państw, tak, i ułatwimy jednocześnie prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy już na tych terenach działają. No to rozwiązanie jest lepsze, ale jako komuś, kto się zajmuje wpływem gospodarki przestrzennej na rynek pracy, powiem, że ono jest nieefektywne, szczególnie w warunkach polskich. W Polsce, nie wiem czy Państwo wiecie, sieć osadnicza jest niesłychanie rozproszona. Polska przedsiębiorczość też jest nadmiernie rozproszona. To nie pozwala nam wykorzystać efektu skali, efektu specjalizacji. I dlaczego to rozwiązanie, które wydawałoby się, które jest najczęściej podnoszone, no to budujmy tam drogi, budujmy tam w sieci energetyczne, tak, kanalizacje i wtedy będzie dobrze. Po prostu, znaczy tak, po pierwsze budowa infrastruktury na terenach o rozproszonej sieci osadniczej, budowa i potem utrzymanie są niesłychanie kosztowne. Nie wiem, czy Państwo słyszeli dzisiaj komunikat 6 firm operatorów hiszpańskich autostrad ogłasza upadłość. Można nabudować oczywiście we wschodniej Polsce drogi, tylko kto je utrzyma. Poza tym, mówię to jako inwestor, tylko nieliczni inwestorzy zdecydują się na inwestycje w regionach rolniczych, bo większość szuka lokalizacji w miejscach, gdzie są duże skupiska, gdzie jest dostęp, gdzie na małym obszarze znajdziemy ludzi o wielu pracowników o szerokich kompetencjach i zróżnicowanych kwalifikacjach. Dlatego dopasowanie popytu i podaży pracy w obszarze dużych aglomeracji jest dużo łatwiejsze. I popatrzcie Państwo na doświadczenia w Polsce, Stanów Zjednoczonych, Kanady, no wszystkich państw, tak? W związku z tym, moim zdaniem należałoby zastosować trzecie rozwiązanie, rozwiązanie kontrowersyjne, rozwiązanie, które stanowiło, jak Państwo wiecie, przy przyjęciu strategii na lata 2020-2030 w Polsce poważne napięcia. Znaczy, uważam, że lepiej jest dofinansować transfer osób z rolniczych regionów do dużych aglomeracji, wspierając budowę czynszowych mieszkań i rozwijając publiczny transport w miastach mających perspektywę rozwoju. I ten proces dałby zarówno poprawę sytuacji na wsi, bo odessanie tego miliona bezrobotnych i konsolidacja gospodarstw rolnych pozwoliłaby lepiej żyć na terenach wiejskich, no a jednocześnie polskie aglomeracje, szczególnie w najbliższym dziesięcioleciu, będą potrzebowały wielu rąk do pracy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w dużych aglomeracjach potrzeba ludzi do prac prostych, a jednocześnie tam mamy ogromne nadmiary i w efekcie ta młodzież, nie wiem, spod Rzeszowa czy z Podlasia wyjeżdża za granicę. Ja wiem, że to wzbudza emocje, bo to oznaczałoby przyznanie, że część, że przy takim ruchu, przepływie z wiosek do małych miast i z małych miast do dużych miast, no będą również poszkodowani, tak? Poszkodowani w sensie chociażby takim, że, no nie wiem, rodzice muszą być świadomi, że część ich dzieci wyjedzie, wyemigruje do dużych aglomeracji miejskich, ale wolę, żeby tak było, niż żeby dzieci jechały do Londynu. No ale to jeszcze będziemy o tym mówić w tym panelu popołudniowym. Czy powinniśmy wspierać osoby ponoszące koszty utrzymania dzieci? To jest drugi dylemat, do którego tak samo przedsiębiorcy, jak i wszyscy inni muszą się ustosunkować. I tutaj odpowiedź brzmi jednoznacznie tak. Znaczy, uważamy, że dzieci powinny być traktowane jako inwestycja, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w systemie podatkowym. Ale to oczywiście nie wystarczy. To musi być również elementem polityki społecznej, tylko przemyślanej. Tak? Jeżeli mówimy o systemie podatkowym, to na przykład wspólne rozliczanie się małżonków bezdzietnych jest nieuzasadnione. To jest premia i premiowanie dezaktywizacji kobiet. Bogaty, bo kto korzysta z takiego rozwiązania? Bogaty mąż i niepracująca żona, tak? W momencie, kiedy pojawiają się dzieci, rozliczenie powinno oczywiście uwzględniać wszystkie dzieci w rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę społeczną w odniesieniu do tych rodzin, to podstawową kwestią jest to, co zgłaszają nam nasi pracownicy, a ściśle mówiąc nasze pracownice, budowa instytucji publicznych, żłobków i przedszkoli. Budowa nie w sensie murów, bo my mamy taką najczęściej gotowość do budowania obiektów różnych. Tak? To nie chodzi o mury, bo można różnie organizować przedszkola, żłobki, kwestie opieki, ale to jest kluczowe, jeżeli kobiety mają podejmować pracę i decydować się na urodzenie dziecka, a trendy demograficzne w Polsce są wyjątkowo niekorzystne, jak już mówię. Istnieje problem, który jest często w mediach podnoszony. To jest kwestia, jak poprawić sytuację kobiet wynikającą z przyczyn biologicznych i kulturowych. Jak poprawić sytuację kobiet na rynku pracy, jak do... nie wiem, jakoś, jeżeli miałbym to ujmować syntetycznie, to chyba większość w moim środowisku, zdecydowana większość, uznaje taką prostą zasadę, że jesteśmy równi, ale inni. To znaczy, jako pracodawcy mamy świadomość, że jeszcze przez wiele, wiele lat to nie mężczyźni będą rodzić, tak, chodzić w ciąży. Być może w przyszłości jakiejś, ale odległej. W związku z tym w tej chwili trzeba to uwzględnić i rekompensata tego w przypadku kobiet nie jest kwestionowana. To raczej same kobiety, przedsiębiorcze kobiety prowadzące firmy czy będące menedżerami szefowe HR-u w firmach na przykład podkreślają, że niektóre instrumenty, tak jak na przykład wydłużenie okresu macierzyńskiego, może utrudniać powrót kobiecie na rynek pracy i prowadzić do pewnej dyskryminacji, więc tego typu instrumenty powinny być adresowane do zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie bardzo widzimy tutaj, znaczy nie znajdujemy prostego rozwiązania. I ostatnia kwestia, do której się chciałem odnieść. Słowo kryzys odmieniane jest przez wszystkie przypadki i w Europie, i u nas. W związku z tym, jak powinniśmy reagować w sytuacji, kiedy gospodarka zwalnia i to wyraźnie zwalnia? Już pomijając fakt, nie chcę się wdawać w dyskusję, to nie jest chwilowy kryzys. Skoro Europa przez 40 lat żyła z tego, co wypracowywała, plus zaciągane kredyty, no to teraz przez przynajmniej 20 lat będzie żyła z tego, co wypracuje, minus spłata kredytu. Jeżeli ktoś sądzi, że może być inaczej, to się myli. Na razie przynajmniej 4 lata kryzysu pokazują, że nie da się tanio z tego wyjść. Żyliśmy na dopingu narkotycznym i teraz proces wychodzenia z tego będzie dłuższy. A więc po pierwsze, nie ma lekarstw cudownych, naszym zdaniem, w polityce społecznej. Jedyne, co możemy zrobić, to koncentrować się na utrzymaniu zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych. I to akurat możemy robić lepiej niż dotychczas. Na przykład, nie wiem, w utrzymaniu zatrudnienia od dawna prosimy o wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, bo inaczej muszę płacić za przestojowe, a potem płacić nadgodziny, tak, kiedy mam więcej zleceń. Ale to też jest zresztą kwestia regulacji rynku pracy. Natomiast jest jedna rzecz, która muszę powiedzieć, że irytuje mnie strasznie w debacie publicznej, kiedy szczególnie związkowcy i część polityków, i to spora część polityków, zwracając się do dużej grupy elektoratu, emerytów i rencistów, podnosi hasło, aby tych najsłabszych, czyli emerytów i rencistów, chronić w okresie kryzysu. To jest jakiś absurd. Dlatego, że emerytów i rencistów chroni waloryzacja świadczeń. Im nie grozi utrata pracy. Jeżeli kogoś trzeba chronić, to ci, którzy utracą pracę. Jeżeli spojrzymy w strukturę polską społeczną, to wielodzietne rodziny mają dużo gorszą sytuację materialną niż emeryci i renciści, a jeżeli mamy już koncentrować pomoc, bo musimy to zrobić, bo mamy ograniczone zasoby, więc nie da się pomagać wszystkim, to ta pomoc powinna być skoncentrowana na osobach, które tracą pracę, szczególnie w wielodzietnych rodzinach. I to jest taka szybka odpowiedź. Natomiast w dłuższym okresie trzeba po prostu politykę społeczną, znaczy odejść od instrumentów, które osłabiają motywację do pracy lub ograniczają możliwości inwestycyjne, bo po prostu prowadzą do podniesienia podatków. Dziękuję bardzo.